Katechezę, a mówić dzisiaj pragniemy o kolejnym punkcie z katechizmu Kościoła katolickiego, wyznania wiary. Mówimy o wiernych świeckich. Zakończyliśmy wczoraj ten etap, kiedy mówiliśmy o posłaniu hierarchii świeckich życia konsekrowanego. Dzisiaj zatrzymujemy się na wiernych świeckich. Jakie jest powołanie świeckich w ogóle, jak rozumieć termin, słowo świeccy? Katechizm Kościoła katolickiego ukazuje nam to bardzo jasno, precyzyjnie, wyraźnie. Pod tym terminem rozumie się wszystkich wiernych, którzy nie są członkami stanu duchownego i stanu zakonnego, prawnie ustanowionego w Kościele. Wiemy z poprzednich kateches, kto należy do stanu duchownego, kto należy do stanu zakonnego. Zatem nie będziemy tego już powtarzać. Wierni świeccy są to wierni, którzy wcieleni przez chrzest w Chrystusa ustanowieni jako lud Boży, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie. Zatrzymajmy się zatem nad tym sformułowaniem lud Boży, lud Nowego Przymierza, ponieważ takim ludem jesteśmy od przyjścia na świat, od męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, od wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, od zesłania Ducha Świętego. Jak kiedyś Izrael, tak teraz nowy lud ma się narodzić z inicjatywy Bożej. Lecz tym razem Bóg zatriumfuje nad grzechem, który stanął w poprzek pierwszemu planowi Bożemu. Oczyści On swój lud, zmieni mu serce, pchnie weń nowego ducha, swojego ducha. Wyłączy z jego łona grzeszników i ocali resztę pokornych i sprawiedliwych. Z tym ludem stworzonym przez Boga, Bóg właśnie zawrze nowe przymierze. Lud będzie ludem świętym, trzodą i oblubienicą Jahwe. Prawość wewnętrzna, tak przedstawiona, pozostaje w kontraście ze stanem duchowym Izraela. Ludu grzesznego stanowi ona raczej nawiązanie do stanu całej ludzkości sprzed upadku jej pierwszego prarodzica. Równocześnie jednak rozszerza się zasięg planu Bożego, bo to inne narody przyłączą się do Izraela, będą uczestniczyły w błogosławieństwach przyobiecanych Abrahamowi i w przymierzu, którego pośrednikiem będzie tajemniczy sługa Jahwe, Syn Boży. Oddzielenie Izraela od innych ludów okazuje się teraz czymś przejściowym w urzeczywistnianiu planu Bożego. Gdy nadejdzie kres czasów, wróci się znów do pierwotnego uniwersalizmu. W dzisiejszej katechezie warto zajrzeć, czy po dzisiejszej katechezie warto zajrzeć też do kodeksu prawa kanonicznego. Tam są zapisane obowiązki i prawa wiernych świeckich. To są kanony od 224 do 231. Mamy oczywiście do dyspozycji konstytucję dogmatyczną o Kościele, o wiernych świeckich, mówi rozdział 2, zwłaszcza punkty od 9 do 17. Mamy do dyspozycji również przecież w języku polskim od dawna adhortację Christe Fideles Laici, adhortację napisaną przez naszego rodaka Jana Pawła II. Te dokumenty cały czas przewijają się podczas katechezy mówiącej o wiernych świeckich, o ludzie Bożym. To dokumenty, kiedy na podstawie ich możemy naprawdę bardzo jasno i wyraźnie określić sobie, co mamy na myśli, mówiąc wierni świeccy, lud Boży. Mocą nowego przymierza, przypieczętowanego krwią Jezusa, stworzył wtedy Bóg nowy lud, w stosunku do którego urzeczywistniają się w całej pełni słowa Pisma: będziecie mi ludem, a ja będę waszym Bogiem. Te słowa odnajdujemy w drugim liście do Koryntian, w Księdze Kapłańskiej, w liście do Hebrajczyków i w kilku jeszcze innych miejscach. Jest to lud, którego grzechy Jezus zgładził i który uświęcił własną krwią. Lud, do którego wchodzi się przez wiarę. Święty Paweł powie: wiara rodzi się ze słuchania, a zatem nie tylko to, co przeczytamy, ale zwłaszcza to, co widzimy i kto, jeżeli ktoś nam coś opowie, z tego bierze się nasza wiara. Tytuły dawnego Izraela przenosi się teraz na ten lud. Jest to lud, własność Boga, plemię wybrane, naród święty, lud nabyty na własność. To trzoda i oblubienica Pana. Ponieważ zaś lud Starego Przymierza poznawał drogi pańskie poprzez wydarzenia historii, tak też i przyswajanie sobie zbawienia przez lud nowy dokonuje się w kategoriach myślowych przypominających tamte wydarzenie. Typy. Nowy lud ma wejść do odpocznienia Bożego, którego typem była ziemia obiecana. Ma wyjść z Babilonu, miasta zła, by zgromadzić się w Jerozolimie, miejscu zamieszkania Boga. Ma przekroczyć próg. Ma wyjść, ma uczynić drogę, która potrzebuje czasu. Tym razem jednak wykracza się poza granicę doczesności, w której pozostają narody. Transcendencja ludu Bożego jest całkowita. Królestwo kapłańskie nie należy do tego świata. Jego ojczyzna znajduje się w niebie, gdzie członkowie tego ludu Bożego, tego nowego ludu Bożego, mają pełne prawa obywatelskie, gdyż są oni dziećmi Jerozolimy z wysoka. Są dziećmi Boga. Tej Jerozolimy, która przy końcu świata zstąpi z nieba na ziemię. Lecz lud ten przebywa jeszcze mimo wszystko na ziemi. Tak więc dla niego wszystko to, co duchowe i eschatologiczne, dochodzi do głosu poprzez rzeczy doczesne, umieszczone w historii. Poznanym już paradoksie Izraela, oto mamy przed sobą paradoks Kościoła w swej postaci ziemskiej. Jest on ludem widzialnym, powołanym do rozwijania się w czasie. Nie ma nic dziwnego w tym, że Izrael został powołany jako pierwszy, by stanowić nowy lud. Taki jest bowiem cel jego powołania już od czasów pierwszego przymierza. Jezus został posłany jako prorok podobny do Mojżesza, aby zbawić swój lud, przynieść mu światło, odkupienie, poznanie zbawienia, radość i chwałę. Jezus został posłany właśnie nigdzie indziej, a do narodu izraelskiego. Najpierw tam. Jest on wodzem, który ma kierować owym ludem. I ostatecznie za ten lud umrze. Lecz wokół Jezusa, gdy zacznie być głoszona Ewangelia, rozegra się dramat ludu o twardym karku, którego liczne obrazy zostawił nam już Stary Testament. Wtedy też plan zbawienia dosięga swego właściwego przedmiotu w całej rozciągłości. Śmierć bowiem Jezusa, ukazując pełnię grzechów ludu Starego Przymierza, kładzie kres dawnej ekonomii zbawienia. Śmierć owa usuwa bariery odgradzające Izraela od innych narodów. Jezus umiera nie tylko za naród, ale także po to, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Pozostała z pierwszego ludu Bożego reszta nawróci się i przejdzie do ludu nowego. Lecz Bóg postanowił nadto wybrać sobie także lud spośród pogan, z tych, którzy nie byli jego ludem. Chcą teraz uczynić swój lud, ażeby otrzymali dziedzictwo ze świętymi. W tym połączeniu z narodami pogańskimi urzeczywistnia się zjednoczenie eschatologiczne nowej ludzkości, wybranego plemienia, które jest jeszcze według ducha pokoleniem Abrahama, lecz w rzeczywistości obejmuje już cały rodzaj ludzki, teraz gdy Chrystus, nowy Adam, zamyka w sobie niejako wszystkich potomków pierwszego Adama. W skład ludu świętego wchodzą obecnie wszystkie narody, pokolenia, ludy, języki. Przy czym na owej liście znajduje się także Izrael. Oto wiecznotrwała wizja Kościoła, kontemplowanego w apokaliptycznej wizji niebieskiej. Taka jest też ziemska rzeczywistość Kościoła, który nie będąc już ani greckim, ani żydowskim, stanowi, jak to mówili pierwsi chrześcijanie, tercium genus. Nowy lud. Jesteśmy nowym ludem, do którego wzywa nas Kościół poprzez chrzest święty, poprzez sakramenty wtajemniczenia, aż do określenia nas dojrzałymi chrześcijanami. Jesteśmy nowym ludem na tyle, na ile rozumiemy nasze bycie w Kościele, na tyle, na ile angażujemy się też. Z katechizmu Kościoła katolickiego warto tutaj przytoczyć dwa punkty, 898 i następny. Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukanie Królestwa Bożego przez zajmowanie się sprawami świeckimi i kierowanie nimi po myśli Bożej. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa oraz służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela. Jeszcze punkt kolejny, mówiący o inicjatywach chrześcijan. Są one szczególnie konieczne, gdy chodzi o odkrywanie i poszukiwanie sposobów, by rzeczywistości społeczne, polityczne i ekonomiczne przeniknąć wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Takie inicjatywy są zwyczajnym elementem życia Kościoła. Tutaj katechizm przytacza jeszcze przemówienie Piusa XII, które cytował Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christe Fideles Laici. Miejmy na uwadze to, że każdy w Kościele ma swoje miejsce. Nie ma człowieka na ziemi, który by został przez Kościół jakoś odrzucony. Każdy ma swoje miejsce. I Kościół też usilnie do tego dąży, by każdy wypełniał swoje posłannictwo, swoje posłanie. Ponieważ inne jest powołanie w stanie duchownym, inne powołanie jest w stanie życia konsekrowanego, jeszcze inne jest powołanie wiernych świeckich, pomimo tego, że każdy z nas na swój sposób uczestniczy w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa.